Między niebem a ziemią.
Od 1963 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznaje tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W minionym tygodniu obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci właśnie o sprawiedliwych, a więcej o nich już za chwilę. A w programie także proponujemy przewodnik po Triduum Paschalnym, przygotowany przez Dominikanów. Usłyszymy również ukraiński rap z prawdziwie chrześcijańskim przesłaniem. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Co roku 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Święto wszystkich bohaterów sprzeciwiających się masowym zbrodniom i totalitarnym reżimom w XX i niestety także w XXI wieku. O sylwetkach wielkopolskich sprawiedliwych i roli pamięci o nich w materiale Kamila Pawlikowskiego.
Dla mnie sprawiedliwy to święty.
Opowiada przewodnicząca poznańskiej gminy żydowskiej, Alicja Bromberger-Kobus.
To są osoby wyjątkowe. Tak jak nasza Irena Sprawiedliwa Sendlerowa. To są osoby, o których się mówi, o których się myśli, nietuzinkowe, które dla nas są wielkim szczęściem, że przeżyły to piekło. Nasze sprawiedliwe z Poznania, bo mamy takie osoby, Jadwiga Szczeszak i pani Lucjanna Kuźniecka. Jedna ma 98 lat, a druga ma 95. To już samo to mówi, jakie błogosławieństwo jest nad tymi osobami.
Samą opowieść o sprawiedliwych wśród narodów świata należy rozpocząć od tego, że mamy już ponad 60 lat, jak Instytut Yad Vashem nadaje ten tytuł osobom, które w szczególnie trudnym, przerażającym czasie okazały się na tyle odważne, że ratowały Żydów, których życie było zagrożone.
Kacper Awzan z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, IPN w Poznaniu.
W tymże gronie znajdują się również mieszkańcy Wielkopolski, osoby, które pochodzą z Poznania, z okolic, czy też które udzielały albo tutaj pomocy, albo na wysiedleniu, bo tak jak wiemy, Niemcy po wejściu tutaj do Wielkopolski w pierwszych dniach września włączyli te tereny następnie do Rzeszy, tak więc jakby ich status prawny pod okupacją był odmienny od tego, co spotykamy w Generalnym Gubernatorstwie, czyli w Polsce Centralnej między innymi. Przed wojną w Poznańskim tych obywateli Rzeczpospolitej Narodowości Żydowskiej było dużo mniej, to była około 3000 społeczność. Tutaj znajdują się ludzie, którzy tej pomocy Żydom w Poznaniu udzielają. Jest to między innymi Wacław Kopydłowski, skrzyżownik, mistrz piekarski, który przez długie miesiące piekł codziennie 20 bochenków chleba więcej, które dostarczał za pomocą swoich pomocników, właśnie Żydom, którzy pracowali w obozie w Krzyżownikach. Co warto wspomnieć, bo to też jest istotne, że za każdym takim sprawiedliwym stało grono innych osób, którym pomagało. Sytuacja okupacyjna była niezwykle wymagająca. Wiemy, że w przypadku Wacława Kopydłowskiego za działalność jego samego stały osoby, które jakby zrzucały się na to, żeby on powiedzmy mógł tę mąkę czy inne składniki do chleba zakupić i następnie Żydom ten chleb przekazywać potajemnie. Oczywiście to były osoby już, które są anonimowe, nieznane, no ale wiemy, że tacy ludzie dobrej woli byli. Był również Leon Strużyński, który właśnie był jednym z pomocników Wacława Kopydłowskiego. On był zatrudniony, ale to też była jakby praca przymusowa, jako jeden ze strażników w tym obozie. Widzimy jego niezwykłą zasługę i też niezwykłe ryzyko, które podejmował, bo to ryzyko zakładało możliwość bycia straconym przez Niemców, no a jednak wielu naszych rodaków na to się decydowało. Takimi osobami byli chociażby było małżeństwo Ignacego i Anny Dymków, którzy mieszkali w Czarnkowie, zostali przez Instytut Pamięci Narodowej w ostatnim czasie upamiętnieni. Na ratuszu czarnkowskim wisi tablica, która ich przypomina. Tutaj do ich domu właśnie w Czarnkowie docierają Gertruda i Peter Wexelmanowie. To są berlińscy Żydzi, uciekają i po długim krążeniu do ich domu trafiają. Takich historii jest też więcej. Mamy panią Marię Wojciech, między innymi, która mieszkała w Wijewie, to są okolice Nowego Tomyśla. pod sam koniec wojny, w roku 1945 przyjmuje pod swój dach panią Walerię Strauss. No więc to jest kolejny przykład i tutaj też Instytut panią Marię Wojciech upamiętniło właśnie w Wijewie. Bardzo interesująca postać chociażby Wacława Draba. On po wojnie był przez długie lata prezesem Kolejorza, znanego naszego klubu piłkarskiego, ale w czasie wojny jako mieszkaniec Strzemkowa na Kujawach był również wśród ratujących Żydów. Otrzymał również potem tytuł sprawiedliwego. Mamy też takie historie, w których osoby ostatecznie jeszcze nie doczekały się tytułu sprawiedliwego, najpewniej do takiego mogłyby pretendować. Historia, którą znamy z Antoninka, pani Magdalena Nowicka, która pomagała Żydówkom więzionym tutaj w obozie właśnie w tej części Poznania. Tak budujące przykłady są dla nas istotne, no to też jest związane właśnie gdzieś z naszą tożsamością, z pamięcią historyczną, więc no, te tematy są nam bliskie i staramy się dalej o nie dbać.
To nie mówimy o obowiązku, jakbym powiedziała, że to tylko obowiązek, to bym zatraciła swoją godność, że po prostu takie osoby w tym swoim bogactwie, co dokonały w życiu, dawały nowe życie osobom, które są dzisiaj z nimi związane. To nie jest to, że w jednym momencie wszystko się kończy. Dziękuję ci bardzo za te lata, za to wszystko, za to jedzenie, za tą szklankę wody, którą codziennie mi podawały, za może jakiś lek, który mi podawały. To są więcej niż rodziny. Jak tylko Bóg mi da możliwość, żeby wam pomóc, na pewno to zrobię. I to nie jest obowiązek. To jest miłość do człowieka. Co z tego, że ja będę komuś na moment życzyła wszystkiego najlepszego? Nie, ja mam być sprawiedliwą dzień przy dniu. Przecież żyjemy w tym świecie, który jest tak przepiękny. To wszystko jest piękne, gdy możemy sobie podać dłoń. I odczarowujmy to, co jest złe. To jest nasza sprawiedliwość, gdy jesteśmy blisko siebie i możemy sobie służyć pomocą. Powiem przykład o Irenie Sendlerowej, która jest w umysłach całej Polski. Umówiłam się z Irenką Sendlerową w Warszawie. Mieszkała u Bonifratów, no maleńkim pokoiczku. Pierwszy raz w życiu tam był. I ja wchodzę, kupiłam jej przepiękny kosz białych róż. Najpierw wchodzi ten kosz, bo już miejsca dla mnie nie było. Później ja wchodzę i stoi przy niej osoba z Londynu, którą ona uratowała. Mówi, Lili, zobacz, się czuł, jakbym szła do ślubu. Było to tak niezwykłe spotkanie. Ta kobieta na mnie zrobiła takie wrażenie. Jak wyszłam od niej, ja mówię, Boże, pomyśl, co ja mogę dla tej kobiety zrobić? Wymyśliłam sobie, że dla Ireny zrobię tulipan imienia Ireny Sendlerowej. Co roku funduję cebulki tulipanów z Holandii od pana Lidharta. Przekazuję Muzeum Polin i tam jest alejka imienia Ireny Sendler i są tam sadzane te tulipany. Żyjemy po to, żeby sobie nawzajem służyć, pomóc. I to jest właśnie to piękne. To jest ta solidarność, która nas powinna łączyć. Te dni, że ktoś sobie zapamiętał, zróbmy taki dzień. Niech to będzie upamiętnienie szczególne. Ja myślę, że tam są też mądrzy ludzie, którzy to wymyślili. Nie bez powodu. Stajemy po stronie sprawiedliwych. Stajemy po stronie mądrych ludzi. Ale to wszystko jest mało, bo byśmy chcieli naprawić ten świat jak najszybciej. Ale czy się nam uda? Nasza ojczyzna na to zasłużyła, żeby mieć cudownych ludzi, którzy będą pomagać i będą działać na rzecz drugiego człowieka, bo w tym mieści się człowieczeństwo nasze.
Triduum paschalne dla dociekliwych. Nakładem poznańskiego wydawnictwa W drodze ukazał się przewodnik, który szczegółowo objaśnia znaczenie poszczególnych symboli i kontekstów historycznych związanych właśnie z Paschą Chrystusową. O książce Sandra Soluk rozmawia z dominikaninem, prezesem wydawnictwa W drodze, ojcem Tomaszem Grabowskim.
Przewodniki dobrze znamy, jeśli wybieramy się do obcego kraju i chcemy poznać ten kraj tak trochę z lotu ptaka i nie ominąć niczego, co jest interesujące, żeby zobaczyć na własne oczy. Podobnie jest z liturgią, kiedy wybieramy się na liturgię, w szczególności tak rozbudowaną jak Triduum Paschalne. Dobrze jest się do tego przygotować po to, żeby nie przeoczyć tego, co istotne. No właśnie, w ogóle skąd to słowo Triduum? Bo mówimy, że to są 3 dni, a jeżeli takie policzymy najprościej, to nam wyjdzie, że skończymy w Wielkiej Sobocie. A jeśli skończymy Wielką Sobotę, to niestety nie dojdziemy do Zmartwychwstania. A to właśnie Zmartwychwstanie jest tym, co celebrujemy ostatecznie w Triduum Paschalnym. Dlatego, żeby dobrze policzyć te dni, trzeba sięgnąć do żydowskiej rachuby czasu.
Czyli dodatkową wartością jest to, że trochę zagłębiamy się w podstawy, w korzenie, czyli w kulturę żydowską.
Chrześcijaństwo nie istnieje bez Biblii. Zatem chrześcijaństwa nie można zrozumieć, jeśli chociaż się nie liznęło trochę tej kultury żydowskiej. No sama wieczerza, którą Chrystus spożywa z uczniami. Słyszymy, że to jest wieczerza paschalna. Ale wiemy, że jednocześnie ewangeliści, a w szczególności święty Jan, mówi, że Pascha tego dnia, tego roku wypadała w sobotę. To cóż to była za wieczerza w Wielki Czwartek wieczorem? No, na to też odpowiadamy w przewodniku, ale właśnie znajomość kultury żydowskiej bardzo pomaga zrozumieć Ewangelię, bo ona była pisana przez Żydów.
To jest chyba niemały przeskok, jeśli chodzi o to, jak chrześcijanie podchodzą do mszy świętych w ogóle, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu mało kto rozumiał cokolwiek z tego, co działo się na mszy, a dzisiaj możemy się dowiedzieć tych najmniejszych, najważniejszych szczegółów, chyba że się mylę, chyba że ludzie zawsze to rozumieli.
Różnie było w różnym czasie i w różnym miejscu. Z pewnością jest tak, że tutaj na zachodzie Europy od początku XX wieku bardzo dużo wysiłku wkładano w to, żeby wierni rozumieli to, co się dzieje. Oczywiście przed Soborem Watykańskim II, czyli przed latami 60. XX wieku, liturgia była celebrowana po łacinie. Zasadniczo brali w niej udział duchowni, a wierni raczej tylko śledzili to, co się dzieje. I faktycznie niewiele rozumieli, niewiele wiedzieli, co się dzieje, tak generalizując. Natomiast zaczęto właśnie w tym czasie, od początku XX wieku, drukować różnego rodzaju pomoce dla wiernych, chociażby tłumaczenia tekstów, tłumaczenia czytań i też komentarze do tego, co się dzieje podczas mszy świętej. A po Soborze Watykańskim II, kiedy liturgia zaczęła być celebrowana w językach narodowych i wtedy, kiedy zaczęto celebrować dużą jej część na głos, co wcześniej nie było oczywiste, wierni w naturalny sposób stali się uczestnikami bardziej świadomymi, no ale się okazało, że tak naprawdę słyszenie to jeszcze nie wszystko. Trzeba jakoś to zrozumieć. A kiedy to się dzieje podczas mszy świętej, nie ma za wiele czasu, żeby się zastanawiać, tylko chodziłoby o to, żeby w tym brać udział. Dlatego teraz ten wysiłek polega między innymi na tym, żeby właśnie wiernych wprowadzić w to, w czym biorą udział, żeby nie byli podobni do mebli w kościele, ale żeby faktycznie mogli się w to angażować.
Czy to są rzeczy, o które wierni rzeczywiście pytają?
W trakcie przygotowywania do przewodnika nie pracowali tylko księża, ale przede wszystkim właśnie świeccy, którzy sami zadawali pytania, o co tu chodzi i dlaczego jest tak, a nie inaczej. I chociażby dlaczego Kościół Wschodni obchodzi Paschę w innym terminie niż Kościół Zachodni.
Czy niewierzący też mogą jakoś skorzystać po pierwsze z przewodnika, a po drugie z tego czasu, który właśnie w Kościele trwa?
Jasne, że tak. Jeśli ktoś jest niewierzący, no to zawsze może stać się wierzącym. I dobrym sposobem na to jest zobaczenie w ogóle, o co w wierze chodzi. A ze względu na to, że Triduum to jest taka soczewka, w której widzimy najważniejsze tajemnice wiary, to można dobrze poznać katolicyzm, przyglądając się właśnie temu, co jest wtedy celebrowane. Ale po drugie też myślę, że dla każdego, kto żyje w konkretnej kulturze, dobrą rzeczą jest poszerzanie swoich horyzontów i przyglądanie się temu, na czym ta kultura jest budowana. A chcąc nie chcąc, na zachodzie Europy akurat chrześcijaństwo odegrało gigantyczną rolę w kształtowaniu kultury, więc jeśli ktoś chce poszerzyć swoje horyzonty, swobodnie może sięgnąć do przewodnika i się jakoś tym podkarmić.
Czy to jest przewodnik katolicki? Oczywiście grubą kreską podkreślam to słowo.
W tym znaczeniu jest katolickie, że dotyczy liturgii katolickiej, to znaczy rzymskiej, ale też jest katolicki w tym sensie, że poszerza, czyli właśnie jest powszechny, to znaczy sięga do takich tajemnic, które wszyscy chrześcijanie celebrują.
Czy dzięki temu przewodnikowi można Triduum Paschalne odkryć na nowo?
Taka jest nasza nadzieja, że dla wszystkich tych, którzy dotychczas uczestniczyli w Triduum z mniejszym lub większym zaangażowaniem i mniejszym czy większym zrozumieniem, przewodnik będzie taką pomocą, żeby mogli faktycznie wejść w te tajemnice z otwartą głową, bo proszę zwrócić uwagę, że Triduum Paschalne to jest jedyny taki czas w roku, kiedy my możemy godzina po godzinie śledzić to, co się z Chrystusem dzieje. I możemy sobie zadać też pytanie, czy my tylko wspominamy, czy też jednak uczestniczymy w tym, co się wydarzyło w Jerozolimie, a może w ogóle jest jakaś trzecia ścieżka.
Czy poprzez wiedzę można jakoś zbliżyć się do Boga?
Kiedy sięgniemy do definicji wiary, to dowiemy się, że wiara to jest akt rozumu. Owszem, to jest akt rozumu nakłonionego wolą, czyli to jest też decyzja i też jest ta decyzja inspirowana łaską, czyli działaniem Boga. Ale nie przestaje to być akt rozumu. A rozum potrzebuje pożywki na to, żeby jakoś działał i żeby mógł faktycznie się do czegoś przekonać, czy żebyśmy mogli tę decyzję podjąć, to ona musi być dobrze poinformowana. Dlatego wiedza poszerza nasze rozumienie, a dalej pozwala podjąć decyzję, czy faktycznie chcę przylgnąć do tego, co poznałem. Zatem, żeby dobrze wierzyć, trzeba karmić rozum, czyli zdobywać wiedzę.
Codzienną rzeczywistość i życie duchowe wyraża poprzez rap z chrześcijańskim przesłaniem. Sam należy do wspólnoty twórców chrześcijańskich Vera Ikon. Z raperem pochodzącym z Grudka Podolskiego na Ukrainie, a mieszkającym już od wielu lat w Polsce, rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Moja muzyka, rap ukraiński, może poruszyć serca Ukraińców. Ja bym tak chciał przynajmniej, żeby się zastanowili nad sensem życia.
Maksym Fedirczuk, chrześcijański raper.
Ale ona porusza takie tematy, żeby człowiek szukał nie tylko takiego zewnętrznego pokoju, spokoju, nie, żeby był pokój na Ukrainie, ale też jest ważny ten wewnętrzny, który daje Bóg.
A co oznacza twój pseudonim? Bo wyczytałam w jednym z wywiadów, dotyczy relacji twojej osobistej z Panem Bogiem.
W 2012 powstał mój pseudonim i usłyszałem słowo Efata podczas czytania Ewangelii w mojej rodzinnej miejscowości w kościele. I to Efata mi zawsze jakoś tak się podobało, to słowo, ale często jest wykorzystywane w świecie chrześcijańskim. Chciałem coś bardziej oryginalnego mieć, chciałem zanurzyć się w historię tego słowa. To jest wzięte z języka aramejskiego, to jest język, którym Pan Jezus się posługiwał. I ono, to słowo Efata, czyli otwórz się, ma wspólny korzeń, rdzeń ze słowem Patach, to w języku hebrajskim ma takie dla mnie piękne znaczenie, jak zrzucić ciężar, wydobyć miecz, rozkwitnąć, wyrzeźbić. Ale tak mi brakowało jeszcze patach jakoś tak, jeszcze żeby fonetycznie to lepiej brzmiało. I dodałem M, czyli M to jako M, Max, Maksym. I patach M to jest zwrócenie Boga do mnie, że Maksym rozkwitnij, Maksym rzuć siebie ciężar, wydobądź ten miecz w końcu, walcz i tak dalej.
Rapujesz o niebiańskim tacie. Kim jest dla ciebie Bóg Ojciec? Osobiście.
Bóg Ojciec dla mnie jest kochającym stwórcą wszystkiego, co jest. Jest kochanym tatą, przyjacielem, chociaż ja się też uczę się zaufania do Niego, bo na razie zauważyłem, że nie chcę niektórych grzechów popełniać nie ze względu na miłość do Niego czy do innych ludzi, a bardziej z takiego strachu, że o, że tam ta Bozia paluszkiem pomacha. Ale teraz bardziej się uczę oddawać Mu różne sprawy swoje, całego siebie, swoje życie, swoją przyszłość, żeby On błogosławił i prowadził. Jego opatrzności bardziej ufać, Jego miłosierdziu.
Utwór pod tytułem Na miłość głodni opowiada pewną historię w pociągu.
Ja lubię obserwować ludzi w transporcie miejskim, patrzeć na ich twarze, na miny. W dzisiejszych czasach, jeśli obserwując ludzi w transporcie, no ciężko jakoś głębiej tam zeskanować ich stan, ale dużo teraz internet nas pochłania, gadżety, no sam osobiście jestem uzależniony od tego wszystkiego. Jak obserwuję ludzi, na przykład para, która siedzi sobie przy stoliku, popija kawę i każdy się gapi w swoim telefonie. No można, wiadomo, tam czas od czasu ktoś tam coś napisał, sprawdzić, ale wszyscy jakby są zatopieni w smartfony. Ja też. Brakuje żywej relacji, jakiegoś spotkania. Tak samo z ludźmi żywej relacji i z Bogiem przede wszystkim, żeby próbować uczyć się rozmawiać z Nim, tak jak z człowiekiem, budować te relacje. Ale to też, myślę, zależy od podejścia, bo jeśli ktoś podchodzi do Boga jako do osoby i to rozumie, to można budować. Ale jeśli to jest po prostu jakaś latająca plazma czy energia, to ciężko wtedy budować nam relacje, więc trzeba najpierw jakby przyjąć taką postawę, że ty odbierasz Boga jako osobę.
Inny utwór pod tytułem Spragniony. Czy mówi on o Jezusie Chrystusie, który na krzyżu mówi pragnę, łaknę? Czy jednak odnosi się do czegoś innego?
Tak, na pewno on łaknie nas cały czas, ale to bardziej chodziło o moje łaknięcie. I to też jest konkretnym miejscem związane. To jest bazylika mniejsza ojców Bernardów. Bernardynów w Rzeszowie, gdzie jest figura Matki Boskiej Rzeszowskiej. I nieraz tam po prostu po drodze gdzieś tam do pracy czy w jakichś sprawach zaglądałem do tej kaplicy i niemalże tam biegłem, łaknący pomocy łaski.
Tworzyłeś też album Ecce Homo, który śpiewasz po ukraińsku. Na okładce tego albumu widać Chrystusa z belką krzyżową. Czy może to być nawiązanie do Wielkiego Postu i czy Chrystus może nas wyciągać właśnie z tych ciemności i czy ty doświadczyłeś takiej pomocy?
To jest mojego zdjęcia. Pracowałem w takiej byłej cerkwi grecko-katolickiej, obecnie jako kościele rzymskokatolickim i po prostu tam scalałem polichromię i tak mi się spodobał ten obraz, że tak jakby Jezus miał wycięty tutaj kawałek, bo tam była wstawiona akurat belka, bo była zgniła i musiała być wstawiona nowa i akurat w to miejsce, gdzie Jezus miał oczy. Też taka słuszna jest z twojej strony sugestia i odbiór tego materiału, bo on jest raczej na Wielki Post, albo taki trochę pokutny czas, bo to nie jest muzyka atrakcyjna ta przeze mnie wydana, żeby tak sobie jechać w samochodzie i po drodze gdzieś tam słuchać. To jak mi moje przyjaciele nieraz mówili, że to jest tak posłuchać raz, spróbować to przetrawić i wystarczy na razie. Tak, Jezus mnie wyciąga z tego mojego dna, mojego syfu. Często nie bezpośrednio, bo nie mam tam zjawy jakiś, czy nie słyszę głosów jego, ale poprzez ludzi. W pewnym konkretnym momencie to przez ojca Tomasza Biłkę, dominikanina, widział, że posługuję na rekolekcjach przy ołtarzu, cały czas nie przyjmuję komunii i byłem bardzo, miałem smutną minę i taką poważną i on mnie raz tak zaczepił, porozmawiał ze mną i dzięki temu wyspowiadałem się po bardzo długim okresie. To był najdłuższy okres, że się nie spowiadałem. Miałem kryzys.
Tworzysz też obrazy, malujesz i to są postaci Jezusa Chrystusa, apostołów, Matki Bożej, co wyciągasz z tego malowania, ale również w muzyce, w swoim rapie nawiązujesz do ikon.
Taką kopię zrobiłem Madonny Bolesnej, to akurat na ślub mojego przyjaciela Andrzeja i Ani. Starałem się po prostu, jak miałem jakieś zlecenia, żeby wybrać dobry, barokowy, powiedzmy, obraz religijny, żeby nie był jakiś kiczowaty. Ale chodzi o światłe oczy serca, żeby nawet jak malować portrety, czy martwe natury, czy cokolwiek, żeby był taki punkt widzenia chrześcijański przez pryzmat miłości, szacunku. Nawiązałem też w swojej twórczości do ikon, do obrazu. W kościele prawosławnym jest takie zjawisko jak płacz ikon. Mam taki utwór płacz ikony. Tak jak my w zachodnim kościele mamy na przykład cuda eucharystyczne czy stygmaty u świętych. Z jednej strony możemy się cieszyć, to jest wielka sensacja, że coś takiego się dzieje, a z drugiej to niedobrze. Lepiej, żeby nie było tych cudów, bo to znaczy, że jest jakiś brak wiary i tutaj Bóg musi ingerować w sposób nadzwyczajny, że halo, halo, musicie coś zmienić w życiu, bo idziecie jakby w drogą zepsucia. Te utwory są takie o nawracaniu się, o grzechach. Ja te przede wszystkim do siebie to mówię. To ja mam toczyć tą walkę. Jak bardziej poznaję swoje grzechy, to mniej osądzam innych.
W dzisiejszej Ewangelii rozmowa Jezusa z Nikodemem. Intrygującą postacią, która pojawia się tu i ówdzie w Nowym Testamencie. I pytanie. Dlaczego Nikodem przychodzi do Jezusa nocą? Tę zagadkę wyjaśnia ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie już w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą Letare. I w tym dniu Kościół wzywa nas do radowania się. Mamy się radować z tego powodu, że święta wielkanocne są już coraz bliżej, że przez naszą pokutę i nawrócenie coraz bardziej zbliżamy się do Pana Jezusa, i lepiej zaczynamy chyba rozumieć, jak wielka jest ta ofiara Boga, który zgadza się, żeby umrzeć za nas na krzyżu. Ale dzisiejsze słowo ma ogromne dla nas znaczenie, bo z jednej strony mówi o tej ogromnej miłości Pana Boga do człowieka, ale z drugiej strony przytacza nam wspaniałą rozmowę Jezusa z Nikodemem, która według mnie jest czymś naprawdę niezwykłym. Ale zacznijmy od początku. Nie zdziwiło Was nigdy, że Nikodem przychodzi do Pana Jezusa właśnie nocą? Powiem, że mnie to zawsze frapowało. Dlaczego ten człowiek nie chciał rozmawiać tak jak inni w ciągu dnia? Przecież słyszał jego nauki, widział jego uczniów, pewnie słyszał o cudach, których Jezus dokonywał, a jednocześnie zdawał sobie sprawę, że jest on kimś niezwykłym. To dlaczego w takim razie nie konfrontował się z Jezusem w ciągu dnia? I odpowiedź wydaje się wręcz banalna. Nikodem ze strachu nie chce właśnie z Jezusem być w ciągu dnia, ale chce z Nim porozmawiać w cztery oczy, sam na sam, właśnie pod osłoną nocy. Bo przecież był on człowiekiem Wysokiej Rady, jednym z 71 najważniejszych interpretatorów Pism. To on wraz z całą radą mówił, jak należy rozumieć poszczególne zasady, prawa, obowiązki obowiązujące każdego Izraelitę. Musiał mieć przecież ogromne poważanie wśród ludzi. I Nikodem w ogóle to jest bardzo ciekawa postać, bo w sumie co jakiś czas przewija się przez Ewangelię świętego Jana, żeby na samym końcu wraz z Józefem z Arymatei dopełnić wszelkich obrzędów pogrzebowych związanych z Jezusem, który zmarł. Jednak czemu on chce rozmawiać z Jezusem? Co było w nauczaniu Jezusa takiego, że Nikodem postanowił się z nim spotkać w cztery oczy? Wydaje się, że musiał być on niezwykle poruszony naukami Jezusa. Był bogaty, wykształcony, szanowany, ale uległ dziwnemu urokowi skromnego Nazareńczyka. Przecież w tamtych czasach spotkać takiego nauczyciela nie było niczym niezwykłym. Było wielu takich, którzy nie tylko głosili wielkie i piękne nauki. Byli też tacy, którzy obwoływali siebie mesjaszami, czyli mówili, że wyzwolą Izraelitów spod panowania Rzymian. Mieli swoich uczniów, dokonywali wielkich znaków, ale Pan Jezus musiał być inny. I Nikodem zdawał sobie z tego sprawę. I niestety w dzisiejszej liturgii słowa mamy jedynie fragment tej rozmowy, ale jeżeli będziecie tylko mieli czas i chęci, to zachęcam Was, żebyście przeczytali sobie całą rozmowę Nikodema z Jezusem. Bo to jest coś pięknego. Jest to rozmowa dwójki przyjaciół. Niezwykle serdeczna. Jezus mówi, Nikodem słucha, zadaje pytania, Jezus odpowiada. Nie ma w tym żadnego napięcia, a jest piękna głębia, którą Bóg chce przedstawić człowiekowi. I muszę Wam powiedzieć wprost, że ta rozmowa jest naprawdę niezwykła. I dzisiaj o tej rozmowie słów kilka, ale to za chwilę. Co w takim razie zdarzyło się podczas tej cytowanej rozmowy? Ojejku, no dużo. Najpierw Pan Jezus odwołuje się do znanego Nikodemowi obrazu wywyższenia węża na pustyni. I wiem, że nic nam to nie mówi. Natomiast dla każdego Izraelity, zwłaszcza uczonego w Piśmie, wywyższenie węża na pustyni było niezwykłym znakiem, który wszyscy znali, wszyscy pamiętali. Było to wydarzenie opisane w Księdze Liczb. Wiemy, że wtedy Izraelici wyszli z Egiptu i doświadczyli Bożej opatrzności. Widzieli cuda, których Bóg dokonywał w Egipcie. Widzieli owych 7 plag egipskich. Widzieli, jak ich przeprowadzał suchą nogą przez Morze Czerwone, jak otrzymali mannę na pustyni. Tych cudów, których Bóg dokonał względem nich, było naprawdę mnóstwo. Ale ten sam lud, będąc na pustyni, zaczyna szemrać. Buntują się przeciwko Mojżeszowi, z którym zaczynają bardzo dyskutować, wręcz zażarcie. A jak się przyjrzymy, to okazuje się, że nie tylko buntują się przeciwko Mojżeszowi, ale bardziej buntują się przeciwko Bogu i Jego dobroci, bo tę dobroć poddają wątpliwość. I w pewnym momencie sam Bóg zaczyna się denerwować. Dostali tak dużo, a jednak okazuje się, że nie potrafią nawet tego docenić. I wtedy pojawia się ta kara Boża. Węże o jadzie palącym, które pokąsały wielu z nich i efekt tego był taki, że wielu z nich zmarło. I dopiero w obliczu zagrożenia, niepewności, tego wszystkiego, że Bóg naprawdę zsyła swoją karę, lud znowu zwraca się do Mojżesza, który w modlitwie wstawienniczej uzyskał przychylność Jahwe. I Bóg naprawdę chroni tych ludzi, bo mówi do Mojżesza: zrób węża miedzianego i umieść go na wysokim palu, aby każdy, kto jest ukąszony, a zobaczy węża, został przy życiu. W ogóle wąż w kulturze starożytnego wschodu był między innymi symbolem życiowej siły. I później Księga Mądrości podkreśli istotę tego cudu na pustyni. Bo okazuje się, że przyczyną uzdrowienia nie były jakieś magiczne sztuczki związane z wężem, ale przede wszystkim wiara, że Bóg Jahwe może ich uleczyć i tak faktycznie się dzieje. I gdy Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem odwołuje się do tego symbolu, odnosi też to do swojej przyszłej męki i śmierci. No bo przecież widzimy Jezusa, który tak samo zostanie wywyższony na krzyżu. I tym krzyżem, tą miłością pociągnie wszystkich do siebie. Pociągnie takimi więzami, o których nikt nie myślał. więzami miłości. Krzyż Jezusa niejako krzyczy, abyśmy uznali i zobaczyli ogromną miłość Boga do człowieka. Bo wszyscy to wiemy, że Bóg zawsze kocha świat, nawet jeśli ten świat go odrzuca. Że miłość Boga jest bezinteresowna i bez ograniczeń. Syn, który zna Ojca i w Nim żyje, daje świadectwo na krzyżu, że kocha każdego człowieka. I według mnie, i chyba wielu interpretatorów tak samo podkreśla, że ten wiersz, który mówi o miłości Boga do człowieka, to jest centrum Ewangelii świętego Jana. Bo mamy poznać ogrom miłości Boga do człowieka. Jedynie w świetle tej miłości jesteśmy w stanie zrozumieć i całe objawienie, i prawdziwie uwierzyć. No właśnie, ale nam, ludziom XXI wieku, jest niezwykle trudno uwierzyć. Powiem Wam wprost, że kilka lat temu przeprowadzono na jednym z uniwersytetów katolickich ankietę, żeby studenci określili, które sformułowanie jest dla nich najtrudniejsze do przejęcia, którego nie lubią, gdy słyszą je na kazaniach, na wykładach, o którym czytają w pobożnych książkach. I okazało się, że takim sformułowaniem jest Bóg cię kocha. Wszyscy, którzy przeprowadzali ową ankietę, zdziwili się, zastanawiając się, jak student, który jest katolikiem, który wie mnóstwo rzeczy o miłości Pana Boga, mówi, że najbardziej denerwującym sformułowaniem jest Bóg jest miłością, Bóg cię kocha. Zadano pytanie, dlaczego tak uważają? I odpowiedź była druzgocząca, bo okazało się, że ludzie nigdy nie doświadczyli miłości Pana Boga. No właśnie, wielu z nas także nigdy nie doświadczyło miłości Pana Boga. Grzecznie chodzimy do kościoła, modlimy się codziennie, staramy się wystrzegać od grzechów, słabości, żyjemy zgodnie z przykazaniami, ale wielu z nas nigdy nie poczuło się kochanymi przez Pana Boga, bo cały czas nauczyliśmy się zasługiwać na miłość, zasługiwać, żeby Pan Bóg nas kochał. A ta dzisiejsza Ewangelia, to słowo, ta rozmowa Jezusa z Nikodemem mówi wyraźnie, nie musisz na nic zasługiwać. Bóg kocha nas nie za to, ile jesteśmy w kościele, jak pięknie się modlimy, czy udaje się nam przestrzegać wszystkich przykazań, czy tylko niektórych. Bóg kocha nas po prostu za darmo, że jesteśmy Jego ukochanymi synami i córkami. I nie musimy sami siebie zbawiać, ale warto jest po prostu przyjąć tę darmową miłość Pana Boga. Bo On wie wszystko i codziennie będzie nam wytrwale powtarzał, ja Ciebie kocham, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. I ta zapowiedź męki Pana Jezusa, która pojawia się w rozmowie z Nikodemem, jest udowodnieniem po raz kolejny, że Pan Bóg zrobi dla nas wszystko, abyśmy żyli szczęśliwie, abyśmy byli pełni miłości. I tej miłości Wam życzę. I sobie, żebym wreszcie odkrył, i Wy także, miłość Boga do człowieka, na którą nie muszę zasługiwać, która po prostu jest. I mam nadzieję, że w tę niedzielę, niedzielę radości, odkryjemy miłość Boga do człowieka. Pozdrawiam Was, niech Pan Bóg Wam błogosławi i da Wam wszelkie potrzebne łaski na ten nowy tydzień, zwłaszcza łaskę miłości. Z Panem Bogiem.
A miłości oczywiście nigdy za dużo. To był ksiądz Andrzej Muńko, który kończy nasz dzisiejszy program, który przygotowali dla Państwa Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Życzymy dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.